Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Niedawno minęła pierwsza rocznica rozpoczęcia pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. Wiele było na ten temat wypowiedzi, wiele spotkań, wiele także podsumowań. A dziś w głosie z Krakowa przyszedł czas, że i ja ten temat podejmuję. A podejmę go w rozmowie z panią Agnieszką Gracz, którą serdecznie witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy również.
I jest również z nami pan Adam Sosnowski, którego spotykaliśmy już w innej audycji, także w ubiegłym roku. Witam pana również.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, chciałbym właśnie z państwem porozmawiać na temat pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. Niedawno przecież przedstawiliście państwo nam w Polsce książkę, która ma taki znamienny tytuł: Franciszek, prawdziwa historia życia. Jak spojrzałem na ten tytuł, to od razu sobie pomyślałem, dobrze, że napisane prawdziwa, bo tyle tych różnych informacji współcześnie rozpowszechnianych jest o tej nieprawdziwej. Ale zaraz potem, jak tę książkę wziąłem do ręki, to przypomniała mi się ta wcześniejsza, której autorem tekstu jest właśnie pan, panie Adamie, i fotografie, które dołączył pan Klak. I to był pamiętnik konklawe. A więc chciałbym najpierw może o tym pamiętniku, o tym, że on, tak mi się wydaje, bo mam w pamięci tekst pamiętnika i tekst tej nowej książki, on pozwolił panu wejść w środowisko, no tak to się określa, watykanistów. Jak to środowisko pana przyjęło? Czy pan wyraźnie je widzi? Czy zauważyli, że taki jakiś młodzieniec, młody watykanista chce być, może nie watykanista od razu, ale chce być takim?
To prawda, kiedy byłem rok temu w Rzymie, dokładnie rok temu, o tej porze byłem jeszcze w Rzymie, spędziłem wtedy wówczas miesiąc w Wiecznym Mieście. I to była taka moja pierwsza, większa styczność z Watykanem, ponieważ no właśnie przygotowałem tą książkę, o której pan profesor wspomniał, Pamiętnik Konklawy. I razem z Pamiętnikiem Konklawy zaczęła się też moja przygoda z papieżem Franciszkiem, dlatego jestem z nim właściwie od początku jego wyboru i towarzyszyłem mu też przez ten ostatni rok. Natomiast jeżeli chodzi o samych watykanistów, to owszem, muszę powiedzieć, że zostałem tam bardzo miło przyjęty, dobrze przyjęty. Nawet sam byłem zdziwiony, bo w dziennikarstwie to często tak bywa, że czasami no jednak dziennikarze sobie nie chcą pomagać, bo wiadomo, no to każdy pilnuje swojego materiału. Natomiast ci watykaniści, których ja tam poznałem, głównie Włosi, to byli bardzo, bardzo sympatyczni i przede wszystkim wierzący. To jest kluczowe i to należy podkreślić, bo niestety nie każdy watykanista jest osobą wierzącą. I mimo, że ma wszelkie akredytacje i dojścia, to często działa na szkodę Kościoła. Natomiast to jest coś, co mnie absolutnie nie interesuje. Ja byłem w Watykanie, żeby lepiej poznać też mechanizmy działania kurii czy dykasterii watykańskich i żeby przedstawić prawdę o Kościele, żeby pokazać, jak działa dla dobra ludzi. I też właśnie jak papież Franciszek tą linię kontynuuje, na tym mi zależało, a nie na tym, żeby właśnie tutaj jakoś źle mówić o Kościele.
Dotrzeć do miejsc, dotrzeć do osób tam wtedy w Watykanie, w Rzymie, nie jest łatwo. Nie każdy chciałby rozmawiać. No trzeba także poprosić o tę rozmowę, ale tak bezpośrednio, chociaż nawet akredytacja jest niełatwo. A jak czytałem Pamiętnik Konklawę, to tam wiele takich rozmów zostało zamieszczonych, pokazanych. A więc widać, że było to środowisko także i tych, z którymi te rozmowy były prowadzone, otwarte. Może ten właśnie wiek młodego pytającego otwierał również te drogi?
No nie wiem, szczerze powiedziawszy. Myślę, że czasami nawet wiek, mam 26 lat, to mogli też spoglądać na to, że może jeszcze troszeczkę za młody, nie wiemy właściwie co to za jeden. No zawsze jednak trzeba swoje szlaki dopiero przetrzeć, prawda? Przypomina mi się taka sytuacja, jak poprosiłem kardynała Meissnera, Joachima Meissnera z Kolonii o rozmowę. Akurat mieszkaliśmy w tym samym hotelu i wchodzę rano na śniadanie, mieszkaliśmy u sióstr i no i widzę, że dwa stoliki dalej siedzi kardynał Meissner i pomyślałem sobie, no świetna okazja, to było kilka dni przed konklawę, no, muszę podejść i go przynajmniej spytać, czy by chciał ze mną porozmawiać. No i podchodzę do kardynała Meissnera, po niemiecku do niego zagaduję i pytam się, czy byłaby możliwa rozmowa. A odpowiedź kardynała była bardzo krótka, nie. No i tak mnie to lekko zbiło z tropu, ale sobie pomyślałem, no nie mogę tak łatwo odpuścić i mówię do kardynała Meissnera, no ale eminencjo, ja nie chcę zadawać takich pytań jak wszyscy inni dziennikarze, na kogo ksiądz kardynał zagłosuje, kto zostanie papieżem, bo wiem, że o tym ksiądz kardynał i tak mi nie powie, ale ja bym na przykład chciał porozmawiać o przyjaźni, jaką ksiądz kardynał żywił dla Jana Pawła II, o związkach z Polską, troszeczkę o biografii, o niemieckim kościele, o tym bym chciał porozmawiać. A i wtedy widziałem, że ksiądz kardynał tak na mnie popatrzył, tak zmienił mu się wyraz twarzy, uśmiechnął się do mnie i powiedział, młody człowieku, mój sekretarz się z tobą skontaktuje, jeszcze po południu przeprowadzimy taką rozmowę. Czyli da się, ale tak jak mówię, no trzeba po prostu, no trzeba pójść swoimi ścieżkami i swoje na początku wywalczyć, bo no, w życiu nic co wartościowe nie dostajemy za darmo.
A wtedy, gdy pan przebywał i zbierał materiały właśnie do tej książki, nie wiem, czy tak od samego początku było założenie takie, że będzie to książka, ale zapewne tak, bo i fotografie były przygotowywane, przyjeżdżali kardynałowie, były spotkania, konsystorz i jak obserwowano, wielu przecież było dziennikarzy, obserwowali przybywających kardynałów. Panowie, macie nawet taką fotografię kardynała z Buenos Aires, który właściwie bez otoczenia żadnego, nikogo wokoło, tylko wyście tę fotografię zrobili. Skąd ta wiedza, że to należało tak zrobić?
Gdybyśmy wiedzieli, że kardynał Bergoglio, bo to było 3 dni przed konklawem, gdybyśmy wiedzieli, że kardynał Bergoglio zostanie papieżem, to z pewnością ja bym coś więcej do niego powiedział niż tylko buongiorno eminenza, czyli szczęść Boże księże kardynale. Ale kardynał Bergoglio no, nie był dla nikogo faworytem tego konklawę i wszyscy dziennikarze, to aż przykro wyglądało, jak wychodzili kardynałowie z tych swoich spotkań, no, rzucali się na tych kardynałów, dosłownie wisieli na nich, mikrofony im wsadzali, kamery, no coś okropnego i oczywiście tylko jedno pytanie, kto zostanie papieżem, tak jakby ten kardynał nagle stanął przed dziennikarzami i powiedział im przed konklawem, no wiecie co, powiem wam, kto zostanie tym papieżem, no więc takie zupełnie bez sensu, a kardynał Bergoglio faktycznie tak sobie skromnie, nawet bez sekretarza, szedł wtedy po placu Świętego Piotra, my go zauważyliśmy, Michał Klak mu zrobił zdjęcie, ja powiedziałem buongiorno eminenza, kardynał Bergoglio poszedł swoją drogą, my poszliśmy swoją, a 3 dni później stoimy na placu Świętego Piotra i słyszymy, że kardynał Bergoglio został papieżem i od razu sobie myślałem, no pięknie. No.
Ta właśnie fotografia znalazła się również w tym następnym wydaniu książki Franciszek, prawdziwa historia życia. Skąd ten pomysł, żeby właśnie tę prawdziwą historię życia przedstawić?
Zależało mi na tym i nam wydawnictwu, żeby teraz, jak już pierwszy rok pontyfikatu minął, żeby przedstawić życie papieża trochę głębiej. Bo wiadomo, pamiętnik konklawe był zapisem chwili. To znaczy wówczas mogliśmy tylko właściwie pokazać, jak wyglądał ten miesiąc w Rzymie od rezygnacji Benedykta XVI aż po ingres papieża Franciszka. I na tym się mogliśmy skupić. Tam jest oczywiście też wątek biograficzny, bo musiał być, ale on nie jest tak rozbudowany. Natomiast przez ten rok pontyfikatu papieża Franciszka ukazało się już tyle nieprawdziwych informacji dotyczących jego życia, jego posługi, nawet jego światopoglądu, że stwierdziliśmy, no, że tego nie możemy tak zostawić i dlatego też ten tytuł Prawdziwa historia życia, ponieważ my pokazujemy to jego życie, jak ono wyglądało przez te 76 lat w Buenos Aires plus analiza pierwszego roku pontyfikatu. I w tym celu, żeby móc też tak z ręką na sercu powiedzieć, że ta historia życia Franciszka jest prawdziwa, musieliśmy polecieć do Buenos Aires. Wiedzieliśmy, że bez takiej podróży to ta książka byłaby po prostu bez sensu. I dlatego udaliśmy się do Argentyny, co było niesamowitym przeżyciem. I rozmawialiśmy tam z bardzo wieloma osobami właśnie na temat Jorge Bergoglio, czy obecnie papieża Franciszka.
No właśnie, pani Agnieszko, do pani teraz pytanie, bo pani właśnie zna bardzo dobrze język hiszpański, wobec tego te wszystkie rozmowy mogła pani tam organizować, ale przed wyjazdem trzeba się zastanowić, jak to przygotować, aby wyjazd był skuteczny, możliwie krótko, odbywał się, a jednak jak najwięcej tych informacji, świadków, miejsc zobaczyć, te przygotowania do wyjazdu.
Było nam przede wszystkim łatwiej z tego powodu, że już wcześniej mieliśmy kontakt z tymi ludźmi. Wobec tego dużo, dużo łatwiej było nam znaleźć kolejne konkretne osoby, które znały Ojca Świętego bliżej, przyjaciół, osoby, z którymi współpracował. I myślę, że to był taki ważny też czynnik. Te osoby już nas spotkały. Wcześniej byliśmy też tuż po konklawę. Wobec tego w momencie, kiedy cała Argentyna, osoby, które znały Ojca Świętego, chciały wyrażać te emocje, tą radość z tego powodu, że właśnie ta osoba, którą znają, ten kardynał tak bardzo bliski im został teraz papieżem, chętnie nam pomagały. To są też ludzie bardzo otwarci, to warto podkreślić. Otwarci na tyle, że chcą dzielić się swoim świadectwem spotkania z kardynałem Bergoglio, dzielić się tym, co mogą tak naprawdę wszystkim nam przekazać. Tak? To taka pierwsza rzecz. I myślę, że właśnie to pomogło nam. Byliśmy też chyba pierwszymi osobami z Polski tak naprawdę, które się tam pojawiły. Więc tym bardziej tak odległy kraj był też dla nich, myślę też, i związany z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, ponieważ no, mają dla niego ogromną sympatię, bardzo go kochają, więc to był też taki czynnik, który otwierał nam często drzwi.
Z pani wypowiedzi zrozumiałem, że były to dwa wyjazdy. Jeden zaraz bezpośrednio po konklawę, a potem ten drugi. A pani znała Argentynę jeszcze wcześniej?
Argentynę może nie wcześniej, ale Ameryka Łacińska niewątpliwie była mi troszeczkę bardziej bliższa. Kilka razy przez pewien okres czasu tak byłam, dlatego też ci ludzie, miałam możliwość poznania ich bliżej, miałam możliwość poznania tej mentalności. Wobec tego tutaj też był taki czynnik, który ułatwiał mi ten kontakt. I ten drugi wyjazd tuż po konklawę, to tak. To wówczas z naszym dziennikiem udaliśmy się, żeby przygotować też materiały dotyczące nowego Ojca Świętego. I poznaliśmy te kluczowe osoby w krótkim czasie oczywiście, ponieważ to było kilka dni zaledwie, ale w krótkim czasie poznaliśmy też te osoby, które i podczas tego wyjazdu bardzo nam pomogły i ułatwiły też, czy wskazały osoby, z którymi moglibyśmy porozmawiać.
A jeszcze pana, panie Adamie, zapytam o tę prawdziwą historię, bo podsumowaniu roku pontyfikatu redaktor Corriere della Sera przeprowadził wywiad z Ojcem Świętym i wśród pytań właśnie takich o życie Ojciec Święty mówił tak, malować papieża, jakby był jakimś supermenem, rodzajem gwiazdy, wydaje mi się zniewagą. I chcieliście zapewne poznać nie supergwiazdę, bo gdyby tak, to można by było sięgnąć do tych publikacji, które zalewały także zaraz bezpośrednio po konklawę, różne środki przekazu, media, ale także i teraz w okazji rocznicy, pokazujące jakieś właśnie takie działanie supermena, a wyście chcieli pójść do źródeł i te źródła poznać.
Zacznę od tego, że dla papieża Franciszka mam jak największy szacunek i uważam go za ogromny autorytet. Ale na pewno papież Franciszek byłby niezadowolony z tego, jakby ktoś go zatytułował supermenem albo supergwiazdą. Ponieważ papież Franciszek jest osobą bardzo skromną, o czym zresztą już wszyscy zdążyli się przekonać, i on w ogóle siebie nie chce stawiać na pierwszym miejscu. Kiedy tuż po wyborze w Buenos Aires jakiś rzeźbiarz zrobił posąg papieża Franciszka i postawili ten posąg w ogrodzie Kurii w Buenos Aires, to papież Franciszek, jak tylko się o tym dowiedział, od razu zadzwonił do Buenos Aires i powiedział, że ten posąg ma zniknąć, że on nie jest nikim, komu warto byłoby stawiać takie rzeźby. Więc to chociażby jeden przykład na to, że papież Franciszek na pewno by czegoś takiego nie chciał, żeby mówić o nim, że jest supergwiazdą czy supermenem. Zresztą jeszcze jako kardynał Bergoglio, czy jako biskup Bergoglio w Buenos Aires, papież Franciszek właściwie bardzo mało współpracował z mediami. To, że on teraz udziela wywiadów i że jest taki medialny, jakbyśmy to powiedzieli, że został człowiekiem roku Time, to jest nowość. On przez te 20 parę lat swojej posługi biskupiej miał albo rzecznika, albo asystenta, który się zajmował pracą z mediami. Natomiast sam nie chciał w tych mediach występować, ponieważ uważał, że to nie on powinien mówić, tylko jego praca i to, co robi dla innych, to powinno być świadectwem, a nie to, co on komuś powie.
W tym momencie, gdy pan przedstawiał tę charakterystykę Ojca Świętego, to ja sobie przypomniałem takie porównania. Proszę zauważyć, że zaraz bezpośrednio po konklawę Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o tym, że przybył z dalekiego kraju, ale też zaraz po konklawę papież Franciszek też powiedział o tym, że kardynałowie wyszukali go gdzieś na końcu świata, czyli też z takiego dalekiego kraju. Jakby no taka paralela. A jeszcze następna. Pierwsza wypowiedź Jana Pawła II zaraz po nawiedzeniu Maryjnego Sanktuarium w pobliżu Rzymu była wezwaniem do modlitwy. Potem to powtórzył już po prawie roku, w czerwcu 79 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, że najważniejsze, najistotniejsze papieskie orędzie to wezwanie do modlitwy. Od tego przecież też zaczął papież Franciszek. Jak tak porównuje, to niektórzy mówią, a bo tutaj jakieś nowości, tu czy jest reformatorem, czy nie reformatorem. Ale przecież to widać wyraźnie, że na tym samym fundamencie budowane jest papiestwo, posługa papieska w Kościele.
No, absolutna zgoda z tym, co pan profesor tutaj powiedział. To jest po prostu taka tendencja medialna obecnie, od momentu wyboru papieża Franciszka. Narracja medialna jest taka, że stawiamy dobrego papieża jako dobry przykład i złych biskupów i księży. To jest po prostu, to jest taka taktyka, żeby zobrzydzić ludziom Kościół, a tym jedynym dobrym jest Franciszek. No ale to się ma nijak do rzeczywistości, a papież Franciszek też w ogóle nie zrywa z poprzednimi pontyfikatami, tak, Benedykta XVI czy Jana Pawła II. Czegoś takiego absolutnie nie ma, mimo że to jest tak przedstawiane, jakby Benedykt XVI był złym papieżem, a Franciszek dobrym. Franciszek w wielu, naprawdę wielu wypowiedziach publicznych powołuje się na naukę Benedykta XVI, Jana Pawła II, tylko tego nikt nie cytuje. Papież Franciszek codziennie rano mówi homilię w domu Świętej Marty. Codziennie. I tam mówi bardzo wiele ciekawych rzeczy i tam mówi przede wszystkim z pamięci. Tam nie ma przygotowanych tekstów, tam to nie są homilie sprawdzane przez kongregację do spraw wiary, to jest po prostu to, co Franciszek tam mówi, to jest to, co on myśli. I tam się objawia takie, powiedziałbym, bardzo, no może konserwatywne, to jest tutaj złym słowem, ale z braku innego powiem, że właśnie takie konserwatywne myślenie się tutaj przewija u papieża Franciszka i właśnie bardzo często powoływanie się też na Jana Pawła II i na Benedykta, do którego papież Franciszek zresztą często dzwoni. I na ostatnim konsystorzu to, że Benedykt XVI był obecny w Bazylice Świętego Piotra, to tylko dlatego, że to było życzenie papieża Franciszka, który po prostu chciał, żeby Benedykt XVI w czymś takim uczestniczył. A zresztą jeszcze kilka dni wcześniej Ojciec Święty Franciszek powiedział, że papież senior to jest instytucja w Kościele, że w przyszłości to się może częściej zdarzać, że będziemy mieli kogoś takiego jak papieża seniora i że on by nie chciał, żeby akurat Benedykt XVI, który ma taki ogromny potencjał intelektualny, żeby się zaszył w klasztorze i już po prostu nie pracował dla Kościoła, ale wręcz przeciwnie, chce, żeby Benedykt XVI jak najwięcej wychodził i jeszcze Kościołowi pomagał. No to tutaj nie ma po prostu żadnych jakichś zgrzytów między papieżami, żadnych.
patrzę na tę książkę, przypominam sobie, jak ją czytałem i wykażę się tutaj dokładnością tego czytania książki, że zauważyłem, iż w niektórych miejscach jest wyraźne stwierdzenie, że to jest pogląd, stanowisko jednego z autorów. A nawet konkretnie przywołam tutaj takie zdania. Na stronie 166 jest takie. Ja natomiast jestem zdziwiony, jak bardzo nowy papież kontynuuje. Nie jestem zdziwiony, jak bardzo nowy papież kontynuuje. I tam dalej tekst wyraźnie pokazuje, że to nie jest pani zdanie. Czyżby pani miała inne?
Ale rzeczywiście, że nie. To jest też tak, że pisaliśmy tą książkę wspólnie i każdy z nas w pewnych momentach wyrażał też właśnie swoje zafascynowanie, czy też Argentyną, czy postacią Ojca Świętego, czy działaniami, jego aktywnością wówczas, więc no każdy z nas tutaj swoje emocje też miał możliwość wyrazić, tak aby czytelnik mógł też przybliżyć sobie tą rzeczywistość i bardziej też zrozumieć Ojca Świętego. I myślę, że to jest kluczowe też i mam nadzieję, że tak się stanie, kiedy czytelnicy będą czytać tą książkę.
My przyzwyczailiśmy się również do tego, że w albumach Białego Kruka jest dużo, bardzo dużo fotografii pana Adama Bujaka. No a tu patrzymy, no nie ma takich fotografii. No wiadomo, z jakiego powodu nie ma, bo wam nie towarzyszył w tej podróży, ale są fotografie, które sięgają dużo wcześniejszych czasów niż tego okresu, który wyście przeżywali państwo, tam w Argentynie przebywając. Trzeba je było więc pozyskać. Jak się to robi?
No to zasada jest bardzo prosta. Idzie się do kogoś, o kim się myśli, że ma, albo może mieć takie zdjęcia i się go po prostu o nie prosi, bo innej możliwości nie ma. Tutaj jest bardzo duża zasługa Agnieszki, która właśnie jest w bardzo dobrych relacjach z rodziną, z najbliższą rodziną papieża, czyli z siostrą i z siostrzeńcem. Oni nam udostępnili kilka zdjęć takich naprawdę archiwalnych, gdzie Jorge Bergoglio jeszcze jest dzieckiem z Komunii Świętej. Takie naprawdę z najwcześniejszych lat dzieciństwa, czarno-białe oczywiście jeszcze zdjęcia. Potem będąc w Buenos Aires spotkaliśmy się jeszcze z daleką kuzynką papieża, która też taka bardzo otwarta, ciepła, sympatyczna kobieta, która nam też tutaj pomogła w zdjęciach. No ale bardzo duża pomoc też ze strony kurii w Buenos Aires, która nie ma tak bardzo bogatego archiwum zdjęciowego, ponieważ kardynał Bergoglio, czy biskup Bergoglio wcześniej, w swojej skromności zarządził, że nie będzie oficjalnego fotografa w kurii. Także jeżeli jakieś zdjęcia są, to często amatorskie albo takie okolicznościowe, więc ale no mimo wszystko było tam kilka tysięcy zdjęć, było, no przecież Jorge Bergoglio był tym biskupem Buenos Aires przez ponad 20 lat, więc chcąc nie chcąc coś się nagromadziło, a wraz z wprowadzeniem cyfrowej fotografii to już w ogóle nie było problemu. Także mamy też takie zdjęcia i no to trzeba podziękować kurii, która nas bardzo ciepło przyjęła. To też trzeba podkreślić, że nie było żadnych problemów. Jak już byliśmy na miejscu, mogliśmy przyjść, porozmawiać i z biskupem, i z asystentami kardynała Bergoglio. Pod tym względem naprawdę no, zero przeszkód.
No i dlatego ta książka jest taka ciekawa, ponieważ jest właśnie o prawdziwym życiu Ojca Świętego. Teraz już wiemy, skąd te fotografie, które podpisane są na stronie okładkowej, jako fotografie z archiwum. To pani je wyciągała od tych znajomych różnych osób. Ale są tam też fotografie przez pana przygotowywane. A jedna z fotografii jest przez pana Leszka Sosnowskiego. Może warto powiedzieć, która i dlaczego? Nawet nieuchwycone zostało to w pamięci, ale jest taka na 200 którejś stronie i myślę, że teraz będzie to zadanie dla naszych słuchaczy, którzy jeśli sięgną po taką książkę, to odnajdą tam taką jedną fotografię.
Ja tylko może dodam właśnie, Adam, ponieważ był fotografem, niestety nie ma go na żadnej z fotografii tych, z którymi rozmawialiśmy, ale dzięki niemu mamy przynajmniej tę możliwość zobaczenia, w jaki sposób żyją tam ludzie i jak wygląda rzeczywistość, bo to też jest istotne, abyśmy mogli wyobrazić sobie, nie tylko czytając, ale jednocześnie widząc, jak wygląda ta rzeczywistość argentyńska.
Spójrzmy teraz na to, co otrzymujemy. Co my otrzymujemy, którzy nie pojechaliśmy do Argentyny, nie prześledziliśmy tej całej drogi. Otrzymaliśmy sprawozdanie z tego, ale sprawozdanie bardzo ciekawie, żywo napisane, uzupełnione fotografiami. A teraz, gdy rozpoczął się pontyfikat nowego papieża, który jest przecież kontynuacją poprzednich pontyfikatów, ale jednak jest inny, bo przez inną osobę realizowany w tym samym Kościele Chrystusowym, to warto, abyśmy prawdziwą historię życia, dotychczasowego życia papieża Franciszka poznali. I to umożliwiacie nam Państwo przez przekazanie tej książki. Autorami książki są Agnieszka Gracz i Adam Sosnowski. Tytuł książki Franciszek, prawdziwa historia życia, wydana została przez tradycyjnie już przygotowujące takie właśnie albumy, przygotowujące nas do życia w Kościele, w Polsce, poznawania tego życia w Kościele, wydawnictwo Biały Kruk. I jednocześnie warto także zauważyć, że otrzymawszy tę książkę, powinniśmy ją czytać. Nie tylko oglądać fotografie, chociaż podpisy pod fotografiami są bardzo obszerne i też stanowią takie dodatkowe uzupełnienie treści. A że książka jest doprowadzona dokładnie, praktycznie do stycznia, lutego bieżącego roku, czyli jeszcze i Boże Narodzenie ubiegłego roku też jest w niej opisane i ujęte. To już tylko zasługa tych, którzy przygotują w odpowiednim czasie, ale także i tych, którzy później to wszystko drukarsko doprowadzą do edytorsko i drukarsko doprowadzą do tego, żebyśmy już w marcu z takiej książki mogli korzystać. Za to Państwu serdecznie dziękuję. A Was, drodzy przyjaciele, jak zwykle zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!